nie może być żadnego równoważnego traktowania Rosji i Ukrainy. Tak mówił podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ambasador Francji przy ONZ. Mamy ogromne obawy. Tak Polacy mieszkający w Niemczech komentują wyniki wyborów do Bundestagu. Przedstawimy wam również brytyjski sposób na zmniejszenie stresu. Ambasador Francji przy ONZ Nicolas Derivier podczas poniedziałkowej debaty w Radzie Bezpieczeństwa zadeklarował pełne zaangażowanie na rzecz pokoju w Ukrainie. Odrzucił przy tym ideę kapitulacji ofiary agresji. Jego stanowisko poparli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Słowenii oraz Danii. Francuski dyplomata skrytykował także amerykańską rezolucję za brak wskazania agresora w konflikcie, podkreślając, że nie może być równoważnego traktowania Rosji i Ukrainy. To nie była udana wizyta. Tak spotkanie sobotnie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie komentował na antenie RMF FM i radia RMF 24 Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.
Prezydent Andrzej Duda tutaj był takim pożytecznym instrumentem. Użyję tego słowa, żeby nie użyć innego, bardziej pejoratywnego określenia ze względu na szacunek dla Urzędu Głowy Państwa. Instrumentem w rękach dwóch Donaldów. Donald Trump wykorzystał go, żeby zalegalizować te oczekiwania wobec Ukrainy, a Donald Tusk wykorzystał go, żeby na niego przerzucić ten cały brud moralny z tej nowej polityki polskiej, realizowanej przez rząd i przez ministra Sikorskiego i Donalda Tuska, polegającej na odwróceniu się od Unii Europejskiej i Ukrainy i wsparciu tu działań Amerykanów, Rosjan, Węgrów. Zmieniliśmy po prostu front.
Jacek Czaputowicz uważa, że 3 lata konfliktu w Ukrainie pokazują, że wspólnota międzynarodowa nie zdała egzaminu. Wojna trwa, Ukraina nie zyskała wystarczającego poparcia, żeby odeprzeć atak Rosjan, komentował dyplomata. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci na rmf24.pl. Niemcy radykalizują się, a my mamy ogromne obawy. Tak Polacy z Drezna komentują wyniki wyborów do Bundestagu. Przypomnijmy, w skali całego kraju zwyciężyła Chadecja. Drugie miejsce zajęła AfD. Jednak we wschodnich Landach triumfowało to prawicowo-populistyczne ugrupowanie. W stolicy Saksonii na AfD zagłosowało ponad 27% wyborców. W Dreźnie była reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, która rozmawiała z mieszkającymi tam Polakami.
Pan Piotr, który mieszka tu od 7 lat, powiedział mi przed chwilą, że spodziewał się takiego wyniku, ale ma obawy do tego stopnia, że bierze pod uwagę powrót do Polski.
Czułbym się mniej tutaj chętny, chociaż partia mówi, że osoby pracujące nie mają się czego obawiać, a nielegalni imigranci powinni już się pakować, ale mimo wszystko ten klimat nie jest zbyt przyjazny i to byłby jakiś powód, dlaczego bym rozważał powrót do Polski na stałe.
Siłę AfD, najważniejszej partii we wschodnich Landach, widać na ulicach Drezna. Zaraz po przekroczeniu rogatek miasta rzucają się w oczy niebieskie plakaty z radykalnym przekazem do wyborców. Zamknąć granice.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Coraz więcej Brytyjczyków zaczyna wędkować. Media na Wyspach przekonują, że w ciągu ostatnich kilku lat wydano tam setki tysięcy nowych licencji. Wędkowanie pomaga ukoić skołatane nerwy, przekonywał w rozmowie z korespondentem RMF FM Bogdanem Frymorganem właściciel lokalnego sklepu wędkarskiego.
Wędkowanie stało się bardzo popularne po II wojnie światowej. Teraz też ludzie szukają relaksu. W Londynie jest to nieco utrudnione. Wzdłuż kanałów i małych rzeczek pojawiło się wiele zakazów. Zmorą dla wędkarzy są rowerzyści, którzy używają ścieżek, na których tradycyjnie ustawiali się ludzie z wędkami. Wyjaśnij proszę różnicę między wędkowaniem na wyspach, a wreszcie Europy. Ryby złowione w akwenach słodkowodnych, szczególnie na prywatnych terenach, muszą być z powrotem wrzucone do wody. Można je zważyć i zmierzyć, ale są własnością prywatną. Te wyciągnięte z morza można zatrzymać.
Najlepsze branie zapewnione w pochmurny dzień, czyli angielska pogoda, nadaje się do wędkowania idealnie. Trwa ostatni tydzień ferii zimowych. Stoki w ciągu dnia odwiedzają uczniowie z 5 ostatnich województw. Wczoraj czekała ich niestety niemiła niespodzianka. W Zakopanem zamiast śniegu padał deszcz. Te warunki jednak nie odstraszyły miłośników narciarstwa.
Nie ma wyjścia, jesteśmy ostatnią turą, to trzeba korzystać.
Tobie nie przeszkadza ta pogoda?
Nie. Dobrze.
Bo się zmartwiłem, że jak deszcz pada, to nikt nie będzie chciał na narty iść. A tobie się chciało?
Trochę. Właściwie to chciałam grać. Na telefonie.
I jak jest na tych nartach?
Fajnie.
Czyli pogoda nie odstraszyła.
Nie odstraszyła. Taka sama jak na Pomorzu.
Na stoku jest ładna pogoda. Śnieg jest.
I to jest najważniejsze.
Tak jest.
No i chęci są, widzę, do jazdy.
Chęci są. Zobaczymy, jak będzie później, bo to pierwszy raz.
Usłyszał w stolicy Tatr nasz reporter Maciej Pałachicki. Ponad półmetrowy, pozłacany barokowy puchar trafił do kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. To dar przekazany przez Krystynę Piórkowską, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku i od lat wspiera polskie instytucje kultury. Jej dary trafiły już m.in. do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Tym razem na aukcji we Francji postanowiła wylicytować barokowy puchar wykonany przez cenionego gdańskiego złotnika Petera Rode. Pani Krystyna kupiła eksponat za kilkadziesiąt tysięcy euro i oficjalnie przekazała go na Wawel. O znaczeniu barokowego pucharu dla Wawelu i całej kolekcji z kuratorem skarbca koronnego Dariuszem Nowackim rozmawiała reporterka RMF FM Agata Gus. Posłuchajcie.
Do skarbca na Wawelu trafi nowy, piękny, imponujący eksponat, ten puchar obok nas. Pan widział go zresztą już wcześniej kilka razy. Jakie na panu robi wrażenie i jak istotny będzie to element Zamku Królewskiego?
To jest tylko trochę ponad kilogram srebra, ale bardzo szacownego, z drugiej połowy XVII stulecia, gdańskiego srebra wysokiej próby w znakomitym wyrobie, znakomitym od strony artystycznej i bardzo interesującym od strony historycznej. My sporo wiemy o tym wspaniałym pucharze, jaki spokojnie mógłby stać w wielu różnych muzeach na świecie, a trafił do nas dzięki szczodrobliwości hojnej darczyńczyni, czyli pani Krystyny Piórkowskiej, która wylicytowała go dla nas na aukcji w Paryżu.
Czy on będzie dostępny, będzie można go oglądać, czy turyści odwiedzający Wawel będą mogli też go podziwiać?
Puchar oczywiście trafi do stałej ekspozycji w Skarbcu Koronnym. Jeszcze go najpierw go odrobinę umyjemy przy pomocy naszych konserwatorów, a później przymierzymy, bo mamy kilka takich upatrzonych miejsc, trzy takie miejsca, w których mógłby się znaleźć i będzie na pewno w stałej ekspozycji, dlatego że jest jednym z najefektowniejszych XVII-wiecznych barokowych sreber, jakie w zbiorach polskich się znajdują, a powstały w Gdańsku, który wówczas był jednym z epicentrów światowych złotnictwa.
Ten puchar będzie w doborowym towarzystwie.
Są przedmioty bardzo różnej rangi. Do skarbca koronnego oczywiście się przychodzi po to, żeby oglądać zabytek numer jeden, historyczną pamiątkę numer jeden, czyli miecz koronacyjny królów polskich, czyli Szczerbiec, ale my mamy jedną z najbardziej interesujących w Polsce i w tej części Europy kolekcję starych sreber kredensowych, sreber paradnych, toastowych. I do takiej kategorii właśnie należy ten puchar. On oczywiście ma swoją funkcję użytkową, bo można go napełnić winem, a ponieważ mierzy ponad pół metra wysokości, to tego wina by się sporo zmieściło. Ale on przede wszystkim służył do tego, aby stać na stole, stać na kredensie, czyli na takiej specjalnej konstrukcji, gdzie właściciel prezentował wobec swoich gości te najcenniejsze przedmioty i my mamy chyba najlepszy w Polsce kontekst dla tego rodzaju pucharu. Mamy rozmaite barokowe srebra, w tym gdańskie, w tym dwa wspaniałe kubki z tego samego gdańskiego warsztatu, w którym powstał właśnie ów puchar. I on będzie taką wisienką na torcie, bo ten kontekst dla niego, czyli te inne puchary, kufle, kubki, tace, misy, patery, one stworzą wielką, wielką panoramę staropolskiego złotnictwa. Staramy się ten nasz pokaz stale eksponowany w Skarbcu Koronnym, ten zestaw podrasowywać, czyli wyszukiwać te coraz ciekawsze przedmioty, takie, które świetnie uzupełniają zbiór. I tutaj ten hojny dar pani Piórkowskiej jest strzałem w dziesiątkę, bo to jest przedmiot nie tylko nadprogramowy, ale ponadprzeciętny, gdy idzie o skalę i jakość artystyczną.
Mówił pan, że najpierw trzeba go umyć, zanim go tak oficjalnie pokażecie. Wiadomo, kiedy to mogłoby się udać, by już był widoczny dla turystów?
Myślę, że to jest kwestia kilku, najwyżej kilkunastu dni, bo jeszcze go starannie zadokumentujemy w tym stanie po umyciu, ale trzeba powiedzieć, że puchar dotrwał w znakomitym stanie, pomijając jeden ważny szczegół. To znaczy, on posiadał inskrypcję cyryliczną, wykonaną zapewne w Petersburgu na początku XIX wieku, gdzie trafił ten puchar. W 1814 roku ona powstała. I jeszcze na aukcji w Londynie w 1983 roku ten puchar tę inskrypcję posiadał. Teraz nie potrafiliśmy się dopatrzeć już tam ani jednej litery. Ktoś to bardzo starannie starł. Prawdopodobnie z powodów pozamerytorycznych, no bo to kawałek metryki tego puchara, który jeździł, bo był i w różnych kolekcjach niemieckich, no w tej kolekcji rosyjskiej. Wiemy, że pod koniec wieku XIX przyjechał do Francji. Przez pewien czas był jego właścicielem był taki Polak zamieszkały w Niemczech, który to usiłował sprzedać w Warszawie rok temu, ale wówczas ta cena była kompletnie księżycowa, tak by to należało uznać. Cena uzyskana w Paryżu na aukcji jest prawdziwą ceną rynkową i bardzo się cieszymy z tego hojnego daru, który nasze zbiory pozwolił tak znacząco wzbogacić, a na pewno już w marcu naszych odwiedzających zaprosimy i specjalnie wyróżnimy ten przedmiot, aby nie tylko nazwisko ofiarodawczyni się pojawiło, co jest oczywiste przy tego rodzaju darach, ale było specjalne oznaczenie, że to jest właśnie nowy nabytek.
Może pan zdradzić tę cenę, za którą został wylicytowany puchar?
To jest kilkadziesiąt tysięcy euro. To jest słuszna rynkowa cena za tak efektowne srebro, przypominam, ponad pół metra wysokości.
Jeszcze zapytam na koniec, jakie znaczenie dla was, no właśnie mają tacy darczyńcy, takie sytuacje, w których ta wasza kolekcja się powiększa?
Staramy się od lat kooperować z różnymi potencjalnymi darczyńcami i takimi osobami, które często tutaj właśnie lokują te swoje rodzinne pamiątki. I to jest nasza praktyka od początku istnienia muzeum, bo dziełem numer jeden był hołd pruski Jana Matejki, który Matejko właśnie ofiarował na Zamek Wawelski, kiedy on zostanie wykupiony z rąk austriackich. A to była sytuacja z 1883 roku. A przez cały wiek XX, o czym najlepiej świadczy mur cegiełkowy przy wejściu na Wawel od strony ulicy Kanoniczej, ta instytucja była ufundowana na dobroczynności Polaków, dla których to jest szczególne miejsce na mapie Polski.
Teraz, jak słyszeliście, puchar przejdzie kosmetyczne zabiegi i trafi do gabloty Skarbca Koronnego. Na Wawelu będziecie mogli podziwiać go już w marcu, a zdjęcia tego niezwykłego eksponatu znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.